Lasy Państwowe to wielka korporacja, która zarządza lasami w Polsce. Chroni je, ale też i wycina. I to jest chyba najpoważniejszy zarzut w stosunku do leśników, że zbyt dużo wycinają zamiast chronić. Ale jest też druga strona medalu. Bo jeśli nie chcemy używać plastiku, to siłą rzeczy szukamy ekologicznego zastępstwa, takim przecież jest drewno. No tylko głupio protestować przeciw wycince samemu, korzystając z drewna bądź jego wyrobów. Jak znaleźć więc złoty środek? Czy fakt, że lasów w Polsce przybywa, ma znaczenie, skoro globalnie ubywa? Jak zatem mądrze chronić lasy, kiedy konsument chce kupować drewno? Z takimi właśnie wątpliwościami jechałam na spotkanie z Leszkiem Banachem, wieloletnim byłym dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, obecnie nadleśniczym Nadleśnictwa Lubsko. Może rozwiązaniem jest zmiana charakteru i roli lasów w Polsce. Może trzeba lasy objąć jeszcze większą ochroną, zwłaszcza te pełne uroku, stare drzewa, których wycinka budzi tak wielki sprzeciw społeczny. Jaką przyrodę pamięta pan z dzieciństwa?
Ja jestem mieszkańcem, znaczy byłem mieszkańcem Zielonej Góry. Mieszkałem na ulicy Piastowskiej, więc to moje wspomnienie bardzo mocno jest związane z Parkiem Piastowskim, który był piękny i jakby był takim przedmiotem penetrowania przez nas jako takich bardzo młodych ludzi. Wtedy było też istotnie bezpieczniej, ale robiliśmy też wyprawy na Todrę. To była już poważna wyprawa na rowerkach, ale przede wszystkim kojarzy mi się piękny Park Piastowski, którym można było także pojeździć w czasie śnieżnych zim na sankach czy na nartach.
Kiedy ostatnio pan był w Parku Piastowskim?
Wstyd może przyznać, ale w poprzednim roku jechałem na rowerze przez Park Piastowski.
No to już pan będzie miał porównanie, jak bardzo się zmieniła przyroda.
No zdecydowanie te zmiany nastąpiły, no ze względu przede wszystkim na zagęszczenie ze strony ludzi. No, przyroda jako taka, być może te stare drzewa się tak mocno nie zmieniły, ale no, urok tego parku jest już nieco inny.
A czy obserwuje pan to, co dzieje się w Australii?
Bezwzględnie traktuję to jako katastrofę. Oczywiście, że rozpatruję to jako wielką tragedię i wiążę także ze zmianami klimatycznymi, bo temperatury sięgające 40 stopni mają charakter ekstremalny i niespotykany nawet w warunkach australijskiego lata. Przywoływane ilości zwierząt, które tam zginęły, sięgające prawie miliarda sztuk, no to jest niezwykle przykra sprawa. Pozostaje tylko współczucie, już nie mówię o emisji dwutlenku węgla i tak dalej.
Ale nie wiąże pan tego z ignorancją? Z ignorancją ludzi?
Oczywiście część pożarów występuje w wyniku naturalnych zjawisk, jak na przykład wyładowania atmosferyczne, ale najprawdopodobniej te pożary zostały zainicjowane no, nieroztropnością ludzi. To jest niestety tragiczny obraz dzisiejszej rzeczywistości. To jest jakiś poziom ignorancji. Nie wiem, czy systemy zabezpieczenia, czy monitoringu przeciwpożarowego w Australii zapobiegłyby sytuacji takiej przykrej, no ale też pamiętajmy, że przy temperaturze 40 stopni utrzymującej się kilka miesięcy bez opadów, no to mamy do czynienia z tak suchym środowiskiem, że naprawdę trudno jest sytuację opanować.
Ale to wciąż powracający temat naszej ignorancji jako ludzi.
Globalnie trzeba tak się z tym zgodzić, że następuje pewien problem nadeksploatacji środowiska naszej ziemi. Tak? O tym zresztą wspominał Ojciec Święty Franciszek w swojej encyklice. Taką cechą charakterystyczną pierwotnych zmian klimatu, czyli takich pierwszych zmian klimatu, są zjawiska o charakterze ekstremalnym. Dopiero później nastąpi ocieplenie, przeciętne temperatury wyższe i tak dalej, zanikanie, no już właściwie następuje zanikanie lodowców, czy też podwyższanie poziomu wód. Natomiast w polskich warunkach pewnie będziemy mieli do czynienia z tymi przykrymi zjawiskami, zresztą z którymi w dużej skali, bo one zawsze były, tak? Tylko jest teraz kwestia dyskusji skali. No, 2 lata temu Bory Tucholskie znane, ponad 10 milionów metrów sześciennych drewna tam się wywróciło, czy drzew się wywróciło, takiej masie, potężne skalowe zjawisko. I obyśmy takich tragedii mieli jak najmniej. Postawa pojedynczych ludzi jest także ważna, bo jeśli mamy wskaźniki osiągnięcia recyklingu, tak? I sami nie zaczniemy odpowiednio segregować śmieci, jeśli nie zaczniemy unikać zbędnej ilości konsumpcji plastiku. A tych zachowań jest całe mnóstwo. No proszę zobaczyć, jeśli przyjdziemy do sklepu i nie będziemy pakować owoców cytrusowych w taką torebeczkę plastikową, tylko od razu do koszyka i później na wadze bez tego plastiku. To jest oczywiście symbol, tak? Ale jeśli to pomnożymy przez ilość konsumentów, to są już naprawdę wielkie ilości. To samo dotyczy konsumpcji wody, różnego rodzaju zachowań takich w mikroskali. Dawajmy więc przykłady. Ja wczoraj na przykład rozpakowywałem żarówkę i zadaję sobie pytanie, dlaczego ona jest w tak twardej folii plastikowej zapakowana. Więc wydawałoby się, że trzeba także pomyśleć o tym, że wiele towarów mogłoby do nas trafiać niekoniecznie zapakowanych w ten plastik, który dzisiaj już jest tak, no powiedziałbym, zidentyfikowany jako jeden z elementów poważnego zagrożenia dla środowiska.
To porozmawiajmy o lasach, też o ignorancji leśników, bo przecież wiele lat wcześniej, nie wiem, chyba to było w latach 80., leśnicy mieli taką politykę, że sprzątali las do czysta, że nie dbali o to, żeby woda była retencjonowana. Dzisiaj się ta polityka zmieniła.
Zdecydowanie. Mówimy tu o lasach państwowych, tak? Ta zmiana nastąpiła z takiego leśnictwa mocno eksploatacyjnego. Leśnictwo, które dzisiaj nazywamy w takim kierunku zrównoważonej gospodarki leśnej, a mianowicie dostawa surowca na rynek, tak, też oczekiwana, ale jednocześnie stabilizacja ekologiczna, to też nazwijmy, więc wzrost szacunku do wody, wzrost szacunku do kiedyś nieakceptowanych zjawisk, a mianowicie do drewna martwego, tak aby świat owadzi żyjący na drewnie martwym, zwany ksylobiontami, mógł funkcjonować. Oczywiście jest pewien element sprzeczności, tak, bo oczekiwania społeczne często są takie, aby drzewostany były dojrzałe, stare, takie bardzo naturalne.
Żeby nie wycinać lasów po prostu.
No tak, ale jednocześnie jest spore oczekiwanie polskiego, a także światowego przemysłu drzewnego. To ma także związek z dwutlenkiem węgla, bo pamiętajmy, że drzewostany tak w wieku mniej więcej 65-70 lat stają się emitatorami dwutlenku węgla, już nie pochłaniaczami. W związku z tym eksploatacja dość intensywna przyczynia się do wiązania dwutlenku węgla na trwale. Ważne jest, co z tym drewnem robimy. Jeśli on jest montowany na przykład w konstrukcję domów, to będzie związany kilkadziesiąt lat, jeśli nie kilkaset. Meble też. No, to jest wszystko bardzo takie ważne i powiązane. Mamy także szacunek do rozwoju technologii w zakresie wykorzystania drewna. Przypomnę, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu wiele było odpadów, tak? A dzisiaj już właściwie całość produkowanego drewna jest wykorzystywana, czy to w przemyśle meblarskim wprost, w konstrukcjach drewnianych, ale także...
Pytanie, czy my tego tyle aż drewna potrzebujemy?
Gdybyśmy przyjęli tą ekonomiczną zasadę popyt i podaż, to ciągle jesteśmy w niedosycie. To jest pewnie także związane z dwoma czynnikami, a mianowicie z wzrostem zasobności ekonomicznej społeczeństwa i zwrotem ku naturze. Coraz więcej ludzi chce mieć meble z prawdziwego drewna. Kreujemy sami pogląd domów pasywnych, które są właśnie oparte na materiale kapitalnie izolacyjnym, czyli na drewnie i drewnopochodnych materiałach. W związku z tym zapotrzebowanie na drewno wzrasta.
A nie sądzi pan, że to się wzajemnie wyklucza, bo z jednej strony chcemy, żeby lasy zostawić w spokoju, a z drugiej chcemy korzystać we własnych domach czy mieszkaniach z ekologicznych wyrobów drewnianych.
Jest to jakiś element wykluczający się, ale z drugiej strony dzisiaj już są znane techniki, może nie w Polsce, stosowane wyodrębnionych gospodarstw leśnych, to znaczy jednych nastawionych istotnie na produkcję drewna, a drugich stabilizujących, no powiedziałbym, bezpieczeństwo ekologiczne określonego kraju. Tu wydaje się, że polityka idąca w kierunku powiększania powierzchni drzewostanów wyłączonych z eksploatacji, która następuje w polskich lasach, w tym nadleśnictwie, w którym jesteśmy, prawie 10% takowych lasów funkcjonuje, to nazywamy je lasami referencyjnymi. Być może dalsza polityka państwa w zakresie zwiększania powierzchni najwyższej formy ochrony przyrody, jakim są parki narodowe, także wpłynęłaby na stabilizację sytuacji ekologicznej, a jednocześnie intensywna eksploatacja fragmentów drzewostanów, które mają cechy niemalże plantacji drzew szybko rosnących, niemalże podkreślam, mogłaby spowodować z jednej strony utrzymanie tego bezpieczeństwa, tak, a z drugiej strony dostawę surowca na rynek.
No właśnie, ciągle mnie jakby zastanawia kwestia zmian klimatu i tej nadmiernej konsumpcji, że to się wszystko wzajemnie wyklucza. Czy właśnie nie widzi pan sprzeczności w tym, co profesor Gabryś w swoim liście do publicystów i dziennikarzy zawarł, pisząc o nadmiernej wycince lasów, która jest drzew, która jest też związana ze wzrostem populacji, demografią, z tym, że nas jest coraz więcej i będziemy mieć coraz większe potrzeby, że właściwie nie da się tego zatrzymać?
Odpowiedź jest trudna na to pytanie, no bo z punktu widzenia legalności pojedyncze nadleśnictwa funkcjonują zgodnie z planem urządzania lasu i tak dalej. To jest bardzo działanie takie legalne, rygorystyczne. Natomiast odpowiedzieć, czy to jest za dużo, jest mi bardzo trudno. Pan profesor Gabryś uznał, że jest rzeczywiście zbyt intensywna ta eksploatacja. Nie wiem, należałoby wykonać jakieś poważne badania. Jaki poziom eksploatacji jest właściwy? Z punktu widzenia prawnego jest wszystko ok. Natomiast z punktu widzenia odczuć, badania i tak dalej, nie wiem, trudno jest mi odpowiedzieć. Jedno wiem, że zasobność polskich lasów wzrasta. To by wskazywało, że nie są przeeksploatowywane, bo to są dwa jakby różne pojęcia. Odczucie społeczne, czy taka troszkę wiedza ludowa, tak? A pomiar. W Polsce powierzchniowo lasów przybywa. Osiągnęliśmy już wskaźnik niemalże 30% lesistości, więc ta lesistość wzrosła z 20 kilku w okresie powojennym do 30%.
Ciągle zmierzam do tego, że jeżeli odczucia społeczne są takie, że nieważne są te liczby, nieważne są tabelki, wykresy, tylko jest taka potrzeba w ludziach, żeby zostawić lasy, czy nie powinno się właśnie wziąć tego pod uwagę, zaufać tak zwanej mądrości ludowo-miejskiej, zaufać biologom, miłośnikom przyrody, że widocznie jest taka potrzeba społeczna, żeby mniej wycinać, a więcej zostawiać.
No na pewno się trzeba liczyć ze zdaniem społecznym. Co do tego nie ma wątpliwości. Kiedyś taki pan profesor Ostend wyraził się w ten sposób, że nie da się prowadzić publicznego leśnictwa bez akceptacji społecznej, więc leśnicy muszą przekonywać, rozmawiać, pokazywać i być może to pozostawienie drzewostanów referencyjnych albo też pozostawienie takich fragmentów, no powiedziałbym, nieprodukcyjnych z punktu widzenia produkcji drewna, ale jednak oddanych naturze, no będzie trzeba te powierzchnie powiększać. Być może to nas czeka. Gdybyśmy porównywali ostatnie 30 lat, to zmiana jest potężna, jeśli chodzi o sposób prowadzenia gospodarstwa leśnego i być może w najbliższych 30 latach będzie ta zmiana także następowała i gdybyśmy taki przymiar przyłożyli, to całkiem możliwe, że będą poważne zmiany. Nie spodziewam się jednak, aby trzeba było istotnie zmniejszyć pozyskanie drewna ze względu na oczekiwania także społeczne. Więc tutaj mamy do czynienia, no nie chcę powiedzieć z hipokryzją, ale z takim różnym punktem widzenia, tak? Bo z jednej strony chcielibyśmy siedzieć na drewnianym krześle, przy drewnianym stole, na drewnianej podłodze, a z drugiej strony chcielibyśmy oszczędzać las. Musimy znaleźć jakąś równowagę.
Leśnicy bardzo często podkreślają to, że ta lesistość wzrasta, że w naszym województwie jest 50%. Jest. Jak to się ma do skali globalnej? Jest się czym chwalić, kiedy giną lasy i efekt cieplarniany i tak się powiększa?
Europa jest jedynym, to trzeba przyznać, jedynym kontynentem, gdzie nie następuje proces tak zwanej deforestyzacji, czyli zmniejszenia powierzchni lasów. Europa potrafiła zrównoważyć tą liczbę i powiększać zasoby leśne. Niestety z różnych przyczyn, myślę, że z powodów także ekonomicznych, nie jest dobrze w tych najbardziej takich newralgicznych miejscach, jak przywołana przez panią Puszcza Amazońska, las deszczowy. To są sprawy także często oparte na ekonomii. No bo trzeba sobie odpowiedzieć, wypalanie, tak, służy czemu? W wywołaniu możliwości prowadzenia gospodarki rolnej na obszarach dawnych lasów deszczowych w Dolinie Amazonii. No więc to jest gra kapitału.
Pszczeli park. Pokazywał mi pan takie opracowanie w gabinecie i jakoś tak natchnęło mnie to nadzieją, że chcecie zabrać pszczoły z pól, gdzie wciąż używane są różnego rodzaju środki chemiczne i te pszczoły giną, do bezpiecznego lasu. Czy to tak mam odczytywać?
Na tym obszarze 500 hektarów wykonujemy taką sporą próbę, a mianowicie do lasu wprowadzamy szereg nektarodajnych gatunków roślin, czy to drzewiastych, Lipa na przykład jest takim kapitalnym gatunkiem. Jest oczywiście dyskusja na temat robiny akacjowej, która jest gatunkiem obcym i to jeszcze inwazyjnym, ale kapitalnym pożytkiem dla pszczelarzy, krzewów wszelkich i roślin jednorocznych. Otno strzyku, taki popularna bardzo roślina rosnąca, że tak powiem, byle gdzie, kiedyś wzdłuż linii kolejowych i tak dalej, po bardziej wyrafinowane. I tam robimy też taką, tam jest taka łąka kwietna o powierzchni prawie 3 hektarów, która będzie tam też elementem, na które powinny zlatywać się wszelkiej maści zapylacze. To jest taka próba i efekty będą dopiero widoczne pewnie za kilka lat, ale na przykład będziemy wprowadzać także tam jodłę, która wytwarza spać często. To jest taki słodki materiał, z którego pszczoły robią miód, ale przede wszystkim także się żywią.
Ja myślę, że puentą naszej rozmowy, czy nie będzie to, że to ekonomia i brak dbałości, brak wiary w to, że powinniśmy dbać o przyrodę, będzie początkiem końca naszego komfortowego życia.
No, bardziej wierzę w tą przestrzeń wielkiej ekonomii, która powinna zrozumieć to, że naprawdę naszej planecie może grozić wielkie niebezpieczeństwo. Jeśli chodzi o świadomość, powinniśmy się jak najszybciej obudzić, bo naprawdę czas, czy też ta bomba tyka.
Ta wiara w siłę przyrody gdzieś w nas jest, tylko ona po prostu została przykryta czymś.
Siła przyrody
przestała
to jest,
być ważna.
Panie redaktor, siła przyrody to jest jeden z elementów, tak? Wracamy do początku rozmowy, a mianowicie do zachowań indywidualnych. I powinniśmy jak najbardziej przywiązywać wagę do tych indywidualnych zachowań, które w tej mikroskali może nie mają wielkiego znaczenia, ale mnożąc przez ilość istnień ludzkich, rzeczywiście mogą istotnie wpłynąć na nasze środowisko.
Moim rozmówcą był Leszek Banach, nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko.